Witam Państwa, Lech Pilarski. Sytuacja na świecie bardzo nam się dynamizuje. Zmieniają się priorytety mocarstw, co może podważać dotychczasowe sojusze. Przybyła nam także nowa przestrzeń konfliktów, a zatem i związana z bezpieczeństwem, czyli rzeczywistość cyfrowa, wirtualna. O tym między innymi debatowano wczoraj w Uniwersytecie z udziałem amerykańskiego eksperta, generała Spaldinga, autora książki Niewidzialna wojna. Wskazywał on, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo. Co zatem zmienia się w naszych politykach bezpieczeństwa, jak w tym wszystkim sytuujemy się my Polacy? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj profesor Daniel Boćkowski, dr Kamil Goryń z Zakładu Socjologii Polityki i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Witam panów.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przy okazji takie małe wyjaśnienie, bo po ostatnich reformach zmieniło nam się trochę w uniwersytecie, jeśli chodzi o struktury, dyscypliny naukowe i tym podobnie. I tak historyk został socjologiem i jeszcze specjalistą do spraw bezpieczeństwa.
Zdarza się, ale instytut przygarnął, cieszymy się z tego, więc będziemy teraz socjologami bezpieczeństwa, cokolwiek to znaczy.
Historia mniej ciekawa?
Nie, historia jest nadal w tym bardzo głęboko siedzi, bo w końcu...
Bardziej, że bezpieczeństwo,
tak, bezpieczeństwo
jest związane
z historią, więc to wszystko już było. Dobrze tylko po prostu umiejętnie te informacje jeszcze raz porównywać i zdawać sobie sprawę z tego, że pewne konflikty, pewne układy, pewne sojusze, pewne pomysły są niezmienne, natomiast nazywamy je coraz dziwniej, dzięki czemu, prawda, niektórzy wierzą w to, że odkrywają coś na nowo.
Naukowcy mają pole do popisu.
Mają pole do popisu.
No to wracając właśnie do owej dynamicznej rzeczywistości, która nas otacza, trzeba powiedzieć, że no po 89 roku wydawało nam się, że będziemy żyli w spokojnym, bezpiecznym świecie, poukładanym jako tako, ale mimo wszystko, że demokracja będzie święciła triumfy, a tu się okazuje, że ciepełko się skończyło, ciepła woda w kranie również, trzeba wymyślać nowe sojusze, nowe zabezpieczenia i między innymi o tym było wczoraj na spotkaniu z generałem Spaldingiem.
Tak, rozmawialiśmy między innymi o tym, dlaczego powinniśmy zwracać uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. No, jak sami widzimy, niestety koniec...
Nie tylko w tym fizycznym, w sensie, że armia, że broń i tak dalej, ale także nasz smartfon, nasz komputer i cała reszta.
Dokładnie. Dokładnie. No, jak sami widzimy, koniec historii nie nastąpił, nie żyjemy w czasach powszechnej szczęśliwości. I musimy zwrócić uwagę na to właśnie, jak ten świat się zmienia, jak dynamicznie się zmienia, jak rozwój technologii wpływa na to nasze bezpieczeństwo. Dlaczego kiedyś nie mogliśmy sprzedać na przykład silników do ciągnika do określonego kraju, ponieważ mogły zostać wykorzystywane w sprzęcie militarnym. Tak, teraz musimy...
Dla przypomnienia, mieliśmy taką fabrykę w Czarnej Białostockiej, nazywała się Agromet, produkowała rozrzutniki i obornika między innymi, ale...
A jak się zaczynało składać, to nie bardzo rozrzutnik wychodził.
To po coś pierwsze, rozrzucało, na pewno. Rozrzucało.
Tak, ale najważniejsze to była produkcja resorów i całego układu zawieszenia dla armat, czołgów i wozów opancerzonych.
Dokładnie, a teraz musimy mieć świadomość tego, że technologia, z której korzystamy na co dzień, nasze smartfony, których używamy, nasze komputery, możliwość korzystania z internetu, szerokopasmowego, szybkiego dostępu do internetu, też może być dla nas powodem do niepokoju, jeśli ktoś niepowołany będzie chciał skorzystać z tej wiedzy, z tej technologii, wykorzystać ją przeciwko nam. Jest taka możliwość i musimy o tym pamiętać.
Że nasz smartfon wyposażony jest po pierwsze w kamerę, po drugie w mikrofon, a po trzecie jest no, bankiem różnorodnych danych, haseł i tym podobnych
no i
rzeczy.
Mamy lokalizator GPS, dzięki czemu wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy z dokładnością do paru
metrów. Nawet gdybyśmy nie mieli owego GPS-a, to są już bazowe stacje telefoniczne.
Stacje
pozwalają
regulacja
nam dokładnie namierzyć, gdzie
jak
jesteśmy.
Dodać można do tego oczywiście jeszcze wszelkiego rodzaju sieci Wi-Fi, które też można zlokalizować po ich indywidualnych nazwach, geograficznie, w którym miejscu się znajdują, więc no, akcelerometry w smartfonie też pozwalają rozpoznać, czy stoimy, czy siedzimy, czy idziemy. No, jest to bardzo zaawansowane urządzenie, każdy smartfon jest bardzo zaawansowanym urządzeniem, no i też warto zwrócić uwagę, że nie tylko GPS, moduły GPS, ale także moduły m.in. GLONASS, czyli ten system lokalizacji satelitarnej, ale już rosyjskiego autorstwa się w nich znajduje.
Stąd ta wojna pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi?
To znaczy, to jest kwestia uświadomienia. Amerykanie sobie uświadomili, że przegrywają wyścig technologiczny. To nie jest już sprawa taka, że no, my jesteśmy ciągle na topie. Amerykanie mówią tak, przegraliśmy wyścig technologiczny, karmiliśmy chińskiego smoka. Ten smok rozwijał się, dzięki temu dostarczał nam wszystkiego, co żeśmy zapragnęli, tylko nikt nie zauważył albo nie chciał zauważyć, że cała ta technologia została skutecznie przez Chińczyków skopiowana, ukradziona, zaimplementowana i aktualnie służy budowaniu potęgi Chin, a Chiny rozwijają tą strukturę zupełnie w tych samych, ale też i innych celach, przede wszystkim kontroli ludności. I o ile kontrola ludności ma dotyczyć tylko i wyłącznie ludności w Chinach, no to niektórzy przymkną oko, niech oni tam sobie wszystkich Chińczyków...
Byle tanio produkowali.
Tak, byle tanio produkowali, niech sobie ten każdy Chińczyk będzie pod pełną kontrolą, dostaje te punkty za pochodzenie, za życie, za rozwój, wsiądzie do metra lub nie wsiądzie do metra, bo systemu to zablokuje. O tyle w momencie, w którym Chińczycy są w stanie postawić serwery DNS-u, które przekierują praktycznie cały ruch internetowy przez ich terytorium, dzięki czemu skopiują sobie te dane i pozyskają te dane z internetu, z naszych portali i tak dalej i stworzą sobie bazy świata, ludności i mogą wpływać na to, kim kto jest, ewentualnie poprzez swoje inwestycje wymuszać określone działania na firmach i na ludziach w tych firmach, no to sytuacja się znacząco komplikuje, a na dodatek Amerykanie widzą, że Chińczycy rozwijają technologię w zupełnie inny sposób, niż oni to planowali, a więc...
Co to oznacza?
To znaczy, że nikt nie wie już, nawet Amerykanie, co gdzie jest, czy i jakie oprogramowanie jest, co jest w procesorach, czy są backdoory, czy tam nie ma jeszcze dodatkowych jakichś rzeczy, które spowodują, że na określony sygnał mogą wyłączyć. Technologia amerykańska, która jest amerykańska, bardzo często teraz są sytuacje, gdzie okazuje się, że ona jest amerykańska, bo nalepkę zmieniono, a tak naprawdę jest chińska, a więc Chiny mają całkowitą kontrolę także nad tą infrastrukturą wrażliwą.
Ale panie profesorze, panowie, to może zamiast walczyć, to zrobić dobre programy, które będą sprawdzały, będą kontrolowały i w odpowiednim momencie reagowały.
Znaczy,
tutaj... Po co nam ta cała wojna handlowa, wojna technologiczna, skoro nie wiadomo, jaki będzie skutek tego?
Z bezpieczeństwem na poziomie, powiedzmy, sprzętu, układów scalonych jest taki problem, że jest ono poniżej tej warstwy całego systemu operacyjnego. Tak jak mamy na smartfonach zainstalowany system Android, czy tam iOS, czy też jakieś inne systemy, musimy pamiętać, że pod spodem, pod powierzchnią, niedostępną dla tego systemu operacyjnego w takim zakresie, jakbyśmy chcieli, jeszcze jest kolejna warstwa, ta warstwa sprzętowa. I samo zmienienie oprogramowania w żaden sposób nie zabezpieczałoby nas przed tym sprzętowym tak zwanym backdoorem, który mógłby zostać zainstalowany na przykład na układzie scalonym produkowanym w chińskiej fabryce, więc to jest pewien problem.
Czyli jak mamy tam miliard różnorodnych połączeń, to jedna setna z tego może pracować na rzecz Chińczyków, a cała reszta na resztę świata, tak?
Może to w ten sposób wyglądać. No, rok temu prawdopodobnie ze względu na, był to taki, można powiedzieć, określić jako objaw tej wojny handlowej pomiędzy Stanami a Chinami, pojawiły się doniesienia o rzekomym chipie szpiegowskim montowanym na płytach głównych producenta Supermicro. Okazało się oczywiście po czasie, zdementowały to służby amerykańskie, zdementowały to też służby brytyjskie, producenci tego sprzętu, a także firmy Amazon, Google, Apple, korzystające ze sprzętu i z tych płyt głównych, dementowali, że w jakikolwiek dziwny sposób ich sprzęt się zachowywał. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że mimo iż w tym wypadku doniesienia medialne okazały się nie do końca trafne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić coś takiego. No i trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo, bardzo istotnej rzeczy, że jeśli chcielibyśmy zweryfikować poprawność działania takich układów scalonych, potrzebujemy wysokiej klasy specjalistów, którzy będą w stanie dokonać tej rozbiórki tego na części pierwszej inżynierii wstecznej, sprawdzić, jak to rzeczywiście działa, a nie zawsze jest to takie proste.
Generał Spalding mówi, że Stany Zjednoczone weryfikują swoich sojuszników na zasadzie albo jesteś z Chińczykami, albo jesteś z nami. I za tym, no co za tym pójdzie?
Znaczy, no, Stany Zjednoczone tworzą swoją własną nową infrastrukturę bezpieczeństwa. Ona jest oparta aktualnie o kluczową rzecz, czyli o technologię 5G. Amerykanie nie ukrywają, że technologia 5G z całą infrastrukturą, która za tym pójdzie, czyli całym tym wymianą informacji sieciowej, ich wymianą informacji gromadzonej w chmurze, ta technologia zmieni świat i ten, kto kontroluje technologię 5G, kontroluje nieprawdopodobną ilość informacji wrażliwych, bo można będzie, prawda, tak jak on sam mówił, zostawić telefon w domu, wszędzie, gdzie się przejdzie, będzie rozpoznawanie twarzy, wszystkich innych rzeczy, wszystko będzie o nas wiadomo. Więc ten, kto będzie kontrolował to, będzie kontrolował także dostęp do tych danych i handel, czy obrót tymi danymi. Dla Amerykanów technologia 5G, którą oni kontrolują, to jest kwestia właśnie tego, czy ktoś nie wyciągnie, nie wyprowadzi tych informacji. Więc dzisiaj świat czeka rewolucja. Oni mówią, że to jest taka sama jak pojawienie się smartfona, który zmienił w ogóle strukturę telefonu i w ogóle obiegu informacji. I ten, kto będzie implementował tą technologię, ten będzie dyktował też warunki bezpieczeństwa. Więc jeżeli ktoś idzie w kierunku współpracy, bierze chiński sprzęt, który też nie do końca, jak wiadomo, może być sprawdzony, czy jest ktokolwiek w stanie sprawdzić, co wysyła i jak, będzie z punktu widzenia Amerykanów traktowany jako osoba mniejszego, czy państwo mniejszego zaufania, no bo to jest wypłynięcie potencjalnej informacji. Więc tworzą swój własny obszar, który będzie pod kontrolą ich technologii 5G. Stąd to, kto nie zna, ten przeciw nam, które kiedyś dotyczyło terroryzmu, dzisiaj jest tym, no, wspierajcie nas, a nie wspierajcie Chińczyków, dlatego że Chiny dla Stanów Zjednoczonych dzisiaj są zdecydowanie potężniejszym przeciwnikiem niż Związek Radziecki kiedyś, ze względu właśnie na tą nowoczesną technologię, którą Związek Radziecki nie był w stanie ze Stanami Zjednoczonymi konkurować. No i wtedy, prawda, produkowano i tu, a teraz trzeba zdawać sobie sprawę, że Amerykanie nie są też w stanie tę technologię przenieść do siebie, bo nieprawdopodobne inwestycje, to jest raz, a dwa
kosztowne, a dwa
potrzeba na nowo ludzi, którzy są do tego przygotowani. Ci ludzie, to wszystko wykształcono w Chinach.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co w zamian, jeśli się zadeklarujemy, że ze Stanami, to co na tym zyskamy, jeśli z Chińczykami, to co ewentualnie stracimy. Z tego powodu, że całe społeczeństwo pracuje na swoje bezpieczeństwo, mamy do czynienia z socjologią bezpieczeństwa.
No, też, to jest coś nowego, to jest kwestia, właściwie nawet nie tyle socjologia dzisiaj mówi, Amerykanie też stworzyli takie pojęcie social cyber security, czyli to już właściwie jest socjologia społecznego cyberbezpieczeństwa, czyli uświadamiania ludzi w to, jak żyje się w tym cyberświecie i jakie są tutaj problemy z tym związane, a tych problemów jest cała masa, robi się ich coraz więcej i ludzie, którzy są wygodni, najczęściej nie chcą nawet słuchać o problemach, a tym bardziej rozwiązywać ich.
No, po to się zdajemy na technologię, żeby nie mieć problemów.
Tylko pojawia się problem, gdy technologia wyprzedza nasze możliwości przystosowania się do jej używania.
Naszą wiedzę.
Wiedzę, a też nasz styl życia zmienia się bardzo szybko i bardzo radykalnie dzięki rozwojowi technologicznemu. I o tym trzeba pamiętać. Zmieniliśmy źródła, z których czerpiemy wiedzę. Media tradycyjne odeszły troszkę
na dalszy
tył,
plan.
A priorytetem jest zdobywanie informacji z sieci, z portali społecznościowych, przy czym tam już sposób weryfikowania tych informacji, ich udostępniania albo tworzenia po prostu treści jest radykalnie inny od tego, z czym mieliśmy do czynienia.
Czyli ten podział na fake newsy i wiadomości prawdziwe, jeśli można stwierdzić, że coś jest prawdziwego. Kiedyś, zanim do gazety trafiły, jak już zostały wydrukowane, to wiadomo, za bardzo nie można było tej treści zmienić.
Teraz przechodziły przez jakiś filtr określony i była jakaś próba ustalenia, czy wiadomości są prawdziwe. Dzisiaj nie tylko, że mamy problem z tym, co jest wiadomością prawdziwą, to tak naprawdę prawdziwy problem jest tym, że ludzie już nie czytają, tylko rzucają okiem. Jeżeli to ma 2-3 zdania, to jest maksimum, wchłania się tego dużo, więc mózg tego nie kontroluje. Jak nie kontroluje, to dzisiejsze społeczeństwo, to młode społeczeństwo, po prostu bierze każdą informację, która się znajduje w sieci za prawdziwą, no bo jest.
Troszeczkę odeszliśmy na bok, ale wracając do kwestii związanych z bezpieczeństwem i z tym podziałem świata na chiński i niechiński, to pytanie, co Amerykanie proponują w zamian? Jeśli nie będziemy uczestniczyli w budowie nowego jedwabnego szlaku, to co za to możemy osiągnąć my jako państwo, my jako województwo?
Czy tak naprawdę trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, głównie ze względu na to, że mam wrażenie, ale obawiam się, że to wrażenie też podzielają inne osoby. My jako kraj sami nie do końca wiemy, czego oczekujemy w zamian. Jeśli nie jesteśmy w stanie postawić warunków jasno sprecyzowanych oczekiwań, wtedy pojawia się problem, ponieważ tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać, nie wiemy, czego żądać w zamian za współpracę. Oczywiście na pewno udostępnienie technologii, współpraca technologiczna, możliwość pozostania w czołówce, jeśli popatrzymy na to, co się w literaturze pojawiało na przestrzeni lat. Mieliśmy nie tak dawno następne 100 lat George'a Friedmana książkę, w której opisywał, jak to Polska dzięki wsparciu amerykańskiej technologii, wsparciu Stanów Zjednoczonych, wyrośnie na regionalne
mocarstwo. O, to lubimy słuchać.
Uwielbiamy słuchać, tylko problem polega właśnie na tym, że my musimy najpierw wiedzieć, czego potrzebujemy, aby na to regionalne mocarstwo wyrosnąć. Już tu nawet bez jakiegokolwiek śmiania się z tego, musimy wiedzieć, czego potrzebujemy, jakie mamy interesy narodowe, w jaki sposób, jakie cele powinniśmy osiągnąć, aby podnieść poziom swojego bezpieczeństwa i wtedy będziemy mogli rozmawiać nie tylko z Chinami.
Debaty takowej nie ma.
Też
żeby sformułować owe cele.
Potrzebna byłaby debata. Potrzebne byłoby w ogóle uświadomienie sobie, że to, czego oczekujemy, nie może być związane z tym, że trzeba szybko coś zrobić, żeby jakaś informacja była na pasku. Hurra, udało się. Bo hurra, udało się oznacza, że bierzemy to, co nam dają i tylko dlatego, że nam dają, to uważamy, że to jest wspaniale, bo to świadczy o naszym partnerstwie i tak dalej. W wielu przypadkach nie świadczy o niczym, dlatego, że jeżeli byśmy wiedzieli, w którym kierunku chcemy rozwijać, co możemy zaoferować i co jest jeszcze bardziej kluczowe, jeżeli to byłoby działanie nie tylko na zasadzie, że znowu ma wygrać wielkie miasto, nie wiem, Wrocław, Poznań, ale też ściana wschodnia, to wtedy rzeczywiście możemy także z Amerykanami rozmawiać na temat tego, że technologia, owszem, współpraca technologiczna tym bardziej. My mamy, prawda, ludzi, mamy wiedzę, jesteśmy nadal jednak konkurencyjni
płacowo,
więc możemy to wszystko rozwijać. Wiadomo, że kiedy...
Jeśli stworzycie fabryki, instalacje...
Tak, szczególnie, że dzisiaj te fabryki to w przypadku technologii, w przypadku tego high-techu to nie są, to nie mówimy o montowni, prawda, telewizoru, bo to nie jest żadna technologia high-tech, tylko mówimy o miejscu, gdzie będzie się tworzyło z jednej strony to oprogramowanie bazowe już na poziomie, powiedzmy, procesorów, ewentualnie produkcja tych najbardziej kluczowych elementów, co do których możemy mieć obawę o zaimplementowanie tam jakichś backdoorów i kodów. Tylko to jest tak, że Amerykanie, szukając oferentów, oni chcą jasnego przekazu, co w zamian. I tutaj to nie może być na zasadzie takiej, że my mamy sukces rządu. To nie może być sukces rządu. To musi być po pierwsze dobra Ministerstwo Infrastruktury Cyfrowej. Do tego bezpieczeństwo nasze. To znaczy my musimy zagwarantować, że jakakolwiek technologia, którą do nas się sprowadzi, będzie u nas bezpieczna. Więc do tego potrzebujemy także naszej infrastruktury rozwiniętej. Do tego potrzebujemy sprawnie działających służb i wielu innych rzeczy.
Wywiadu, kontrwywiadu i całej reszty.
Całej osłony.
Jak najbardziej. Znaczy tutaj musimy mieć świadomość jednego. Technologia idzie do przodu, będzie szła do przodu, nie będzie na nas czekać. Nikt nie będzie na nas czekać. I teraz kwestia pozostaje, czy chcemy ją współtworzyć, czy chcemy być tylko odbiorcą. Jeśli chcemy pozostać tylko odbiorcą, okej, jest też taka możliwość, ale nawet na tym etapie musimy być świadomym odbiorcą. Musimy wiedzieć, jakiej technologii potrzebujemy. Jeśli chcemy korzystać ze współpracy z Chinami, dlatego że wydaje się nam atrakcyjna ekonomicznie, musimy się zastanowić, jaka współpraca zostanie nam uniemożliwiona. Mówi się, że no, taki biznesowy punkt widzenia, że dobra umowa to jest umowa, z której żadna ze stron nie jest do końca zadowolona, że to jest ten kompromis, który... No
i żadna ze stron nie jest zwycięzcą.
Nie jest zwycięzcą.
Bo to wtedy oznacza, że ktoś połknął drugą firmę.
Tylko właśnie o tym trzeba pamiętać. No, mamy potencjał, mamy w regionie klaster Infotech. Trudno jest mi się wypowiedzieć na temat kwestii związanych z produkcją, że się tak wyrażę, hardware'u, ale jeśli chodzi o produkcję oprogramowania, potencjał jest olbrzymi. Jest masa firm, jest masa możliwości współpracy. Mamy dwie duże uczelnie, które kształcą kadry na potrzeby rynku.
Mogą kształcić na konkretne zamówienia. W końcu są te pojęcia programów i studiów zamawialnych, więc to też trzeba korzystać.
No i paradoksalnie, tak jak już profesor Bojkowski wspomniał, jesteśmy nawet jak na warunki polskie, nie tyle nawet europejskie, bardzo atrakcyjnym miejscem, w którym można zainwestować, ponieważ tu nawet nie chodzi o kwestie związane z płacą, którą się takim pracownikom daje, ale też sama infrastruktura i zbudowanie, wykorzystanie infrastruktury też pozwala zaoszczędzić, no a nie oszukujmy się, z tego biznesowego punktu widzenia kluczowe jest to, aby maksymalizować zyski, czyli koszty zmniejszyć do minimum.
Ale musimy się porozumieć, co w tym naszym obrębie i co w naszym kraju jest niezbędne, aby to na różnych poziomach budować. No to a z tym mamy problem.
Znaczy, my nie wiemy, no to jest, tu jest cały problem, że jeżeli byśmy chcieli odciąć kupony od tego, że zresztą i tak implementujemy technologię 5G właśnie nie ze strony chińskiej, to już zostało jasno powiedziane. Pod tym względem Amerykanie na nas bardzo mocno naciskali i uzyskali to zapewnienie. Nasze rozwiązania nie będą oparte o Huawei'a i chińskie firmy. Inwestujemy zupełnie, przynajmniej zaczynamy inwestować. Jak to się skończy, to też nie wiemy, bo różnie z tym bywa, ale zaczynamy inwestować i budować tą. Tylko, że na razie no to tą technologię 5G no to buduje, powiedzmy, Polkomtel albo inny Orange. Dostawca. Dokładnie, a nie rząd. A tutaj ze względów bezpieczeństwa, ze względów strategicznych implementacja tego, by działać w strukturach informatycznych NATO i informatycznych Stanów Zjednoczonych, to zupełnie inna gra musi się toczyć, a do tego potrzebni są ludzie, którzy się znają i którzy wiedzą, że zamówienie czy inwestycja nawet zbrojeniowa, nazwijmy to tak, w tą technologię, to jest długofalowy proces, w którym my musimy być współtwórcą. Inaczej dostaniemy sprzęt z kodami, do którego nie będziemy mieli jak zwykle dostępu i tak naprawdę będziemy tylko i wyłącznie kolejnym narzędziem, a nie świadomym użytkownikiem.
Chyba, że znowu powołamy grupę do łamania Enigmy.
Znaczy, no właśnie, tutaj też mamy kolejny problem, ponieważ nawet jeśli mamy instytuty badawcze takie jak NASK, które istnieją od wielu lat, mają tradycję, jak widać, bardzo często traktowane są w kategorii łupu politycznego, co do czego można przyłączyć teraz. Pojawiły się pogłoski, że NASK ma być przeniesiony
do Ministerstwa Szkolnictwa.
Dokładnie. Trzeba pamiętać o tym, że NASK to nie jest tylko instytut badawczy, gdzie siedzi sobie grupa geeków i coś wymyślają. Tam jest także CERT Polska, czyli organ odpowiedzialny za kontrolowanie, monitorowanie incydentów, które mamy w sieci, tak? Analizę tego złośliwego oprogramowania. To jest instytut realnie odpowiadający za nasze bezpieczeństwo. To nie jest tak, że dla przeciętnego Kowalskiego czy też Nowaka to, co się tam dzieje, jest obojętne. To oni dbają o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo systemów bankowych, o ostrzeganie. Zwróćmy uwagę, mieliśmy problem ze stroną KNF-u, która infekowała tak naprawdę komputery bankowe, które na tą stronę wchodziły i właśnie mamy instytucję taką jak KNF. Nie byliśmy w stanie tego zabezpieczyć, monitorować tego w sposób należyty, a tak naprawdę trzeba zadbać o to, aby były te instytucje niezależne od jakiejkolwiek, powiedzmy, chwilowej woli polityków i skupiały się na tym, co potrafią najlepiej, czyli byciu specjalistami w cyberbezpieczeństwie, w swojej dziedzinie, rozwijaniu nauki, wiedzy, budowaniu bazy wiedzy, z której możemy skorzystać, budowaniu świadomości społecznej.
I tak to, proszę państwa, z tego twardego bezpieczeństwa, czyli że tam ile karabinów, ile armat, ile czołgów, ile transporterów opancerzonych, przeszliśmy do innego wymiaru owego bezpieczeństwa, czyli do sieci komputerowych, do smartfonów, do komputerów, bo to zaczyna dominować w tej sferze bezpieczeństwa i ochrona tego wszystkiego może być mieć zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa.
Tak, no generał Spalding, jak rozmawialiśmy, jak opowiadał o tym, dlaczego Amerykanie tak zmieniają ten punkt widzenia na technologię i na tą wojnę technologiczną z Chinami, to obrazowo powiedział tak, że on był pilotem B-2 Stealth i latał i uczono go tego, że ma się pojawić w sposób niewidzialny nad celem, precyzyjnie go zniszczyć i wycofać się. I mówi, dzisiaj to nie on jest, nie, te prawdziwe stealth to nie jest B-2, to jest oprogramowanie, to jest technologia, która zjawi się gdzieś i nie będąc świadomi tego, jak ona działa, ona nas zdominuje. Dostaną informacje, pokazywał takie, że Chińczycy są w stanie poprzez kontrolę internetu nie tylko u siebie, ale też częściowo analiza światowego internetu są w stanie wpływać na to, żeby zwalniać osoby z firm, którymi współpracują, które przez ich systemy bezpieczeństwa zostały uznane za nieprzyjazne Chinom. Więc no, to jest już wysoki poziom ingerencji, a do tego ogromne zasysanie tej informacji z portali społecznościowych powoduje, że tworzy się sytuacja bez precedensu, bo Chiny ogłosiły, że wycofują się z amerykańskiego sprzętu, amerykańskiego programowania i wszystkiego. Tworzą, tak jak Runet tworzy się, tak za chwilę będzie ChinaNet. I w tym momencie pada pytanie, no dobra, ale czy w takim razie dla tego bezpieczeństwa nie stworzy się jeszcze jakiejś sieci intranet
ale
świata?
Ale to też niebezpieczne. Będziemy mieli RussiaNet, będziemy mieli ChinaNet. Pytanie, co będzie idzie. Z WorldNetem?
WorldNet będzie, ale kontrolowany przez wielkich graczy.
Czy trzeba pamiętać o tym, że to tak naprawdę, gdy tworzono internet, tworzony był na zupełnie innych zasadach, celach. Chodziło o szybką wymianę dużej ilości informacji, zbieranie informacji.
Naukowcy potrzebowali po to, żeby dokładnie. Nie chodzić z papierami.
Dokładnie, aby te informacje były ogólnodostępne. Problem pojawił się w sytuacji, gdy okazało się, że te informacje są zbyt łatwo dostępne.
Zagregowanie, że nie dotyczą gwiazd, ale dotyczą każdego z nas, człowieka.
Dokładnie. Zagregowanie dowolnie dużej ilości informacji jest w chwili obecnej banalnie proste, jeśli tylko mamy do tego odpowiednie środki. Te informacje mogą zostać wykorzystane do tego, aby wpływać na całe społeczeństwo. Przykład afery Cambridge Analytica przy wyborach w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście tych przykładów można mnożyć, tak?
Mało tego, nie tylko Rosjanie. Ostatnio była głośna sprawa, że Indie zbudowały swoją sieć wpływu, sieć fake newsów, sieć specjalnych stron, która jest w Europie, w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach, by wyłączyć na przykład sprawę Kaszmiru. O czym nie zawałem. Patrzymy na Rosję, że to oni grają. Nie, wszyscy wielkie państwa grają i to bardzo ostro.
I co gorsze?
Czyli nie likwidują problemu, ale nie. Blokują informacje na temat danego konfliktu.
I tak dokładnie. Samo tworzą portale specjalne i całe sieci dezinformacji do walki w przestrzeni.
Trzeba pamiętać też o tym, że to jest tak naprawdę bardzo tanie i nie wymaga zbyt dużej grupy osób. Przykładem jest właśnie akt oskarżenia skierowany przeciwko grupie Rosjan właśnie za te wybory. Widać tam było, że tak naprawdę do sprawnego dezinformowania całego społeczeństwa wystarczyła niewielka suma pieniędzy, tak naprawdę paręnaście milionów dolarów rocznie. Oczywiście dla przeciętnej osoby paręnaście milionów dolarów rocznie wydaje się sumą olbrzymią, ale jeśli przeliczymy to na, nie wiem, utrzymanie gotowości bojowej i zakup jednej, nawet nie samolotu, ale też czołgu, tak, w tym zakresie, no to zauważymy, że jest to nieporównywalnie mniejsza kwota. No i też w wypadku takich działań można powiedzieć spokojnie, że jest pewien rodzaj działań asymetrycznych. Nie powiedziałbym wojna hybrydowa, bo tutaj w wypadku wojny hybrydowej to jest też hasło, które Rosjanie w pewnym sensie sami spopularyzowali, a my to podchwyciliśmy, zapominając o tym, że oni robią dokładnie to, co robili przez dziesięciolecia, czyli zwykła dezinformacja.
Przypomnijmy sobie, jeśli ktoś nie jest w takim wieku, żeby to pamiętać, ale można zajrzeć do internetu i przeczytać, jakie były wielkie protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko instalacji Pershingów w Europie, to teraz już takich demonstracji nie trzeba byłoby robić.
Wystarczyłoby
parę osób, które by siedziały, odpowiednie informacje wpuszczały w sieć i spokojnie wpływały na decyzje polityków.
Żeby było ciekawiej, te wielkie demonstracje przeciwko rozmieszczeniu Pershingów, kruzów w Europie Zachodniej, dziś z tych informacji, które dysponujemy, to była robota rosyjska, radziecka. To było wpływanie na określone struktury na Zachodzie właśnie po to, by rozbudzić te ruchy zielone, pokojowe, bo one były tym narzędziem. To wtedy robiono przez osobowe źródła, przez konkretne osoby. Dzisiaj robimy dokładnie to samo. Protesty w Stanach Zjednoczonych, Spalding też o tym mówił. Protesty zaraz po wyborze Trumpa. Okazało się, że to były rosyjskie grupy, które tam się pojawiły. Napuszczanie, powiedzmy, różnych środowisk na siebie w Stanach. Protesty we Francji, żółte kamizelki, sprawa Hiszpanii, sprawa Basków, Barcelony, znalezienia tam agentów. Cały czas to się dzieje, tylko że jest jeszcze łatwiej, bo w sieci tych kilka osób robi to, co kiedyś musiało robić znacznie większa rzesza agentów i znacznie i skuteczniej, bo mają dostęp do technologii plus do naszych smartfonów i do naszego życia, w które wchodzą i pokazują nam tą fikcyjny świat, który kreują specjalnie dla nas.
Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że nawet rzecz tak zdaje się niewinna jak reklama w internecie. Zwykłe internetowe reklamy, reklamy, które wyświetlają nam się w aplikacjach na smartfonie, również mogą zostać wykorzystane do tego, aby nas szpiegować. Po prostu zwyczajnie szpiegować. Amerykanie na Uniwersytecie Waszyngtońskim prowadzili badania, oczywiście na znacznie mniejszą skalę, mniej więcej plus minus 3-4 lata temu, które pokazywały, że za niespełna $1000 można przez bardzo długi czas, wykupując odpowiednie usługi reklamowe, szpiegować poszczególne osoby, wiedzieć, gdzie ta osoba się znajduje, co robi, z kim się spotyka, z kim rozmawia, z jakiej aplikacji na smartfonie korzysta. I ten zakres, te możliwości są dostępne dla każdego, kto ma tylko chęci, bo pieniądze już nie są tutaj problemem.
A zatem trzeba przygotowywać ludzi, przebudowywać świadomość tego, że jeśli jesteśmy w sieci, to istnieją pewne dane, które nie powinny się w tej sieci pojawić, albo te, które się pojawiają, powinny być w odpowiedni sposób kontrolowane, bo to wszystko może mieć wpływ i fizycznie, i nie tylko fizycznie, na przykład finansowo na nasze bezpieczeństwo.
Dokładnie. Kiedyś uczono dziecko, że jak idziesz do lasu, to nie tylko jest tam ładnie, ale pilnuj się, bo się zagubisz, bo są zwierzęta, bo jest niebezpieczeństwo. Sieć jest takim lasem. Jak się nie nauczy ludzi, że te podstawowe informacje są kluczowe, bez problemu znajdzie się ktoś, kto nas nie tylko wykorzysta, ale kto nas przerobi, bo zamknie nas w bańkach informacyjnych, którym nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy otoczeni, bo to właśnie znowu jest algorytm, który nam robi i z tych bańek nie wyrwiemy się. Jesteśmy sterowani, prowadzeni za rączkę i robimy nie to, co nam się chce, tylko robimy to, co nam się wydaje, że nam się chce, a jest już dobrze przygotowane przez odpowiednich specjalistów.
Pamiętajmy o tym, korzystając z tych wszystkich udogodnień technologicznych, które niesie nam współczesny świat, jak się okazuje, ma to znakomity wpływ na nasze bezpieczeństwo, nie tylko militarne, ale także infrastrukturalne, finansowe i zdrowotne oraz, co najważniejsze, polityczne. I z tego punktu widzenia te wszystkie procesy są analizowane i pod tym względem zmieniają się wszystkie think tanki, jeśli chodzi o analizę rzeczywistości. Zajmować się także trzeba tą rzeczywistością wirtualną, która, jak się okazuje, może mieć znakomity wpływ na tę rzeczywistą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Naszymi gośćmi byli profesor Daniel Boćkowski i dr Kamil Goryń z Zakładu Socjologii, Polityki i Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.